Wolna antena. Radia Wnet.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej gawędzie historycznej. No, ponieważ mamy początek lutego, za tydzień i to uroczyście obchodzić będzie stulecie swej niepodległości Litwa, a pod tydzień po niej Estonia, to dzisiaj mamy gościa w studio, z którym będziemy rozmawiali o tym, jak Ukraina i Ukraińcy przeżywają swoje stulecie. Moim gościem jest Dmytro.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam. Dmytro Kuryszyn.
Kurynny.
Dmytro Kurynny. I on będzie nam służył jako pomost do narodu ukraińskiego. No i za jego pośrednictwem dowiemy się, co w trawie, a ściślej co w stepie piszczy. A więc Dmytro, przybliż nam, na ile zostało zauważone, czy były jakieś obchody w Kijowie, czy były poza Kijowem, jak Ukraina przeżyła swoje stulecie?
No, mogę z tego powiedzieć, że właśnie to stulecie od 1918 roku jest takim nie za bardzo wielkim dniem, tak, żeby obchodzić nie za bardzo wielkim świętem, dlatego że no właśnie ta Ukraina jako niepodległa i większość Ukraińców, tym bardziej takiego wieku młodego jak ja, te pokolenia młode, już nie odbiera Ukrainy właśnie od tych czasów, od czasów sowieckich, tak?
Przedsowieckich.
Na pewno chyba to już było początkiem stanowienia niepodległości Ukrainy i oczywiście takie wielkie patrioty, zakorzeniałe takie patrioty oczywiście mają swoje święto, ale na taką skalę narodową to chyba się nie wynosi, albo wynosi się bardzo...
A czy jest to dzień wolny był 22 albo 9 stycznia? Bo to przypomnę Państwu, dwa kalendarze wchodzą w grę.
Z tego co pamiętam, bo już dawno nie byłem w domu w Ukrainie, ale z tego co pamiętam, nie było żadnych świąt z tym powiązanych. To znaczy wolnych dni w tym dniu nie
no
było.
Właśnie. A no właśnie, to jest trochę tak jak z jakimś właśnie lokalnym świętem, zważywszy, że zachodnia Ukraina, czyli kresy II Rzeczpospolitej, no nie wchodziły do tego państwa z 18 roku. Wołyń wchodził. O, tu Wołyń trzeba przypomnieć, bo to był zabór rosyjski do I wojny światowej. No a Dmytro, jakie jest twoje stanowisko? Czy ty cenisz tą tak zwaną pierwszą niepodległość, czy pierwszą republikę ukraińską, czy też uważasz, że była zbędna?
Ja ze swojej strony cenię, dlatego że mniej więcej mogę powiedzieć, że dobrze uczyłem historię swojego kraju, kiedy się uczyłem w szkole i pamiętam w ogóle wszystkie te ciężkie wysiłki, które powiązane ze stanowieniem niepodległości Ukrainy od samych tam początków, od tego kniazia Olega, który z Nowgorodu przyszedł i dalej ta Kijowska Rus, jej stanowienie hetmanszczyzna i tak dalej. I to samo, co mamy w zapisie konstytucji, że Ukraińcy są narodem wolnym, zawsze chcieliśmy mieć niepodległość, zawsze chcieliśmy być narodem wolnym.
Samostyjnym.
Samostyjnym, tak. Staramy się i walczymy za to, dlatego jak mówiłem wcześniej, ten rok 1980 to był jako płast, jako początek.
18.
Ja omówiłem się, tak? 1918 rok i to było początkiem i oczywiście to jest ważna data, jak na mnie. Chyba po prostu wcześniej o tym nie za bardzo, nie sporo wiedziałem, tak? Bo jak ja już mówiłem, naszemu pokoleniu młodemu o takich rzeczach sporo się nie mówi.
No właśnie, bo u nas w Polsce jest mnóstwo pamiętników, Wynęczenki, Hruszewskiego, czyli tych ojców niepodległości ukraińskiej. I kto chce, czy przez internet, czy przez biblioteki, może o tym się dowiedzieć. Oczywiście entuzjastów niepodległości innych krajów jest o wiele mniej niż entuzjastów własnego kraju. Ale dobrze jest wiedzieć, no, że nie jesteśmy piersi na ziemi i że są obok nas. Jesteśmy wyspą w archipelagu niepodległości. I to raczej odległą, bo no, myśmy naszą polską niepodległość postanowili świętować w dniu, w którym stolica była wolna. Czy podobnie było w Ukrainie? Czy znasz jakieś wydarzenia, które by ci przybliżały tamten okres? Myśmy tu omawiali częściowo, ale ponieważ kilka nam się dat pozbijało razem, to i połowę musieliśmy poświęcić na sprawy chociażby związane ze statutem IPN-u, a jeszcze na dokładkę Mołdawia. Dwa dni po Ukrainie całkowicie się już oderwała od państwa rosyjsko-sowieckiego, więc w ogóle nam zostało strasznie mało czasu. Ale czczeni są ci ojcowie niepodległości. O ile wiem, Michał Hruszewski, to jednak w każdym mieście ma przyzwoitą ulicę.
Tak,
i
tak.
Prawie, a niekiedy i pomnik.
I niekiedy i pomnik, tak. Z tego pana poważają, tak, w kraju i oczywiście jego wkład w niepodległość Ukrainy jest bardzo, bardzo wielki. A co chodzi o datę, to no, który jeszcze dzień może być takim więcej przyjemnym, mieć więcej skojarzenia z niepodległością, jak właśnie sam Dzień Niepodległości, który obecnie i zawsze uważamy jako 24 sierpnia
1991 roku. Tak, oczywiście to jest ta druga niepodległość. No, po drodze jeszcze w czasie wojny ogłaszano parę razy w różnych miejscach, ale ona była raczej wyrazem podległości, jak nie jednym, to drugim okupantom. W sumie słusznie się mówi o II Republice Ukraińskiej. Myśmy mieli drugą międzywojenną jako Rzeczpospolitą. Ukraina ma teraz swoją drugą republikę. Zresztą jest ciekawym zjawiskiem, które chciałbym państwu też przybliżyć, że Ukraina nie ustanowiła żadnego ani przed nazwą, ani po nazwie rzeczownika. Jest po prostu Ukraina. A nie Republika, bo to sowieckie czasy i to bardzo poniżające. A ani Rzeczpospolita, bo to jeszcze nie te czasy, ale jest to po prostu wolne miejsce na dookreślenie się. No, można by dodać, ale to już w tak zwanych rosyjskich kawyczkach, czyli w cudzysłowie swobodna Ukraina. Ale po prostu ona się nazywa Ukraina, nie ma żadnych dodatków, tak mówiąc po kucharsku sote. Czyli w sosie własnym, sama po sobie. Ukraina jest to kraina swobody. No, przypomnijmy naszym słuchaczom, że główny ojciec niepodległości, właśnie Michał Hruszewski, uważany za prezydenta, pierwszego prezydenta tej republiki, bo wtedy Ukraina nosiła nazwę Ukraińska Ludowa Republika, Ukraińska Narodna Republika.
UNR. Tak, dokładnie.
Dokładnie po ukraińsku. Staram się. Chociażby te główne nazwy. I Hruszewski jest człowiekiem kresów, ale całkiem odwrotnie niż Paderewski i tysiące naszych Polaków urodzonych na Ukrainie. Bo urodził się gdzie? Pamiętasz, Dymytra?
Gdzie urodził się Hruszewski? Nie pamiętam.
W Chełmie. Niestety. W Chełmie, który się nazywa u nas Lubelskim. A było kiedyś księstwem ruskim, do czasów Unii Halickiej, kiedy na te tereny wkroczył Kazimierz Wielki i posiadał dwa państwa, no a za Jagiełły całe rycerstwo ziemi czerwonoruskiej, z hełmem włącznie, przyłączyła się do korony polskiej ze względu na to, że status społeczny rycerstwa zamienionego w szlachtę wzrastał wielokrotnie. Oni podpadali pod prawo rycerskie, a to wyzwalało ich spod władzy magnatów, własnych zresztą. Zresztą u nas też ten proces zaszedł, tylko 200 lat wcześniej, w czasie rozbicia dzielnicowego, rycerstwo dobiło się praw i stało się szlachtą. I ten obyczaj przeszedł właśnie na wschód, zjednał wspólnemu państwu polsko-ruskiemu, jakim była korona. Korona pojawia się w momencie, gdy król rządzi w dwóch państwach i ma dwie korony na głowie. Polską i ruską, czy też czerwono-ruską, jakby ktoś precyzyjnie chciał określić. I wtedy za Kazimierza łączy to jedno słowo korona. Stąd był wielki hetman koronny, polny hetman korony, to właśnie był ten od Ukrainy, ten polny, czyli ten w boju, w stepie, był wielki kanclerz koronny, no i wszystkie tam inne tytuły. Odpowiednio takie same mieli Litwini. Litwini, czyli Białorusini ówcześni. To jest taka karuzela nazw, ale trzeba się w niej dobrze orientować. I dzięki temu mogła w ogóle na równych, w miarę równych zasadach powstać Rzeczpospolita, dwakroć obojga narodów. No, Dmytro, a jak ty się czujesz jako dziedzic Rzeczpospolitej? Czy czujesz jakiś związek z tą pierwszą naszą pramatką, gdzie się wolna kozatczyzna w renesansowej koronie czy Rzeczypospolitej wytwarzała?
No, bardzo ciężko mi ten związek czuć, no, ponieważ no, chyba jestem za młody, tak? Żeby o takich rzeczach mówić. A jeżeli by tylko pan jakoś by przywiązał to do czasów dzisiejszych na przykład, jak to mogło być razem powiązane, to może by jakoś... No,
bo do historii Ukrainy, o ile wiem, nasi wschodni bracia odnoszą się na trzy sposoby. W jednym związek z Litwą i Polską w koronę jest pozbierany pozytywnie. Na przykład Hruszewski bardzo wiele ciekawych rzeczy pisze, że w ogóle kozaczyzna była możliwa właśnie dzięki temu, że zachowywano jakie takie prawa. Kozacy mieli po prostu, to był oddzielny stan w Rzeczpospolitej. Stan wojenny, stan wojskowy. I paradoksalną rzeczą, którą początkowo jako studentowi mi trudno było uwierzyć, pierwsze cztery powstania kozackie, a ściśle mówiąc do Chmielnickiego, to będzie nawet sześć powstań kozackich, nie były po to, żeby się oddzielić, tylko po to, żeby się przyłączyć. Kozacy chcieli mieć prawa szlachty. I część z nich rzeczywiście była szlacheckiego rodu, ale jak to kiedyś mówiono, to właśnie byli tak zwani półszlachcice, czyli ojca miał rzeczywiście jakiegoś szlachcica, czasami nawet magnata, ale mama była już chłopskiego albo bardzo niskiego rodu i wtedy nie dziedziczył taki syn indygenatu. To było niestety jedno z ostrych praw w Rzeczpospolitej i stawał się banitą. No i to są właśnie ci wygnańcy, ci, którzy mieli pretensje, takie niechciane dzieci Rzeczpospolitej. I tam i Polacy, i Rusini, i właściwie wszyscy inni, tam nie brakowało nawet Kaszuba jednego, Karaimów, Tatarów. Nawet jeden Ormianin się trafił, handlował wódką. A więc każdy, kto był, to była taka Ameryka renesansowa. No, nie można było z naszych terenów pływać do Kanady czy dalej. No to był właśnie step ukraiński, gdzie szablą można było wywalczyć sobie status społeczny. No i oni się dopominali, dajcie nam indygenat, a będziemy bronić Rzeczpospolitej jak wspólnej matki. Sejm był skłonny dać kozakom i dużej części dawał, tylko indywidualnie. Każdy indywidualnie dostawał herb, zawołania i tam wszystkie inne przywileje. Problem był w czym innym, że to była tak ogromna siła, to było 60 tysięcy gotowych do walki ludzi, że bano się, iż w ręku króla będzie to użyte przeciwko szlachcie gdzie indziej. No tak zrobił car. Wychował sobie kozaków, a potem ich puszczał głównie na Rosjan zresztą, co na placu zimowym w tak zwaną krwawą niedzielę można było naocznie, kto tam żył, wtedy się przekonać. I tego się właśnie obawiano i głównie magnaci Rzeczpospolitej, a magnaci byli najczęściej ruskiego rodu, tam było trzech czy czterech tylko z ziem polskich, a cała reszta to są dawni kniaziowie Rurykowicze, byli przeciwni autonomizacji kozaków, ponieważ chcieli z nich zrobić, a właściwie z ich dzieci, bo ci to już mieli zawód, normalnie pracujących na roli chłopów. Schłopić kozaków. I to się już nie udało. To ktoś powiedział, że to jest jak ujeżdżanie wilka, albo jeszcze gorzej tygrysa. Człowieka wolnego nie da się już zniewolić i tego właśnie owi wielcy panowie nie wiedzieli. Natomiast jest ciekawe zjawisko, że szlachta, taka szaraczkowa, zwykła, co to miała jedno, dwie, trzy wsie tu gdzieś w Małopolsce czy w Wielkopolsce, nie miała nic przeciwko temu, żeby na Ukrainie była dalej szlachta. Nawet gotowi byli herby tam swoje posłać, ponieważ nie uważali kozaków za zagrożenie. Za zagrożenie uważali ich magnaci, którymi, tymi kozakami, król rzeczywiście mógł im dać po głowie. No, nie chcieli króla, no to mieli powstanie, które zmiotło ich posiadłości. A Wiśniowiecki, największy magnat Ukrainy i Ukrainiec, on się sam uważał za Ukraińca, gdyby mu ktoś powiedział, że nim nie jest, on się tam urodził, po rusku mówił, a że był katolikiem, no to już był wybór jego ojca i jego wychowania. No to by takiemu, kto by mu zaprzeczył jego ukraińskości, chyba czymś łeb rozbił. Także no, takie były to pomieszane czasy. No i wtedy powstaje dylemat, że narodowościowo rozdział między Ukrainą a Polską, a Rzecząpospolitą przebiegał nie według pochodzenia, tylko według statusu społecznego. No i potem trafiamy wszyscy do rosyjskiej niewoli. No, w tej niewoli różnie bywało, ale najciekawszym zjawiskiem jest, że każde poruszenie w Europie przechodzące przez Polskę trafiało i kończyło się na Ukrainie, a niekiedy nawet w Gruzji. A więc jak mamy epokę napoleońską, epokę kościuszkowską, to 4 dywizje ukraińskie się zbuntowały pod Białą Cerkwią i przywędrowały do Kościuszki. Dlaczego? Dlatego, że oni za Rzeczpospolitej mieli prawa jakiekolwiek, a tu już nie. I to ci prości kozacy bardzo szybko odczuli, ale że dowódcy ich jeszcze podburzyli i przyprowadzili Kościuszce kilka tysięcy chłopa. Tutaj była taka bitwa Olszynce Powązkowskiej w 1794 roku, 28 sierpnia. Nawet jest tam obelisk poświęcony Kościuszce i jego żołnierzom, gdzie 2 dywizje ukraińskie walczą z Prusakami. I to była zwycięska bitwa, z której obroniliśmy wspólną wtedy stolicę. Za Napoleona kozacy bardzo ostro konspirowali z księciem Józefem. I niewiele brakowało, a książę Józef by całą armię napoleońską skierował Dnieprem do Kijowa. No niestety Napoleon uznał, że książę Józef chce jego wykorzystać do swoich celów, bo rzeczywiście chciał, ale mówi, żeby to wyszło z pożytkiem również dla Napoleona, bo jednak zima nad Morzem Czarnym to nie jest to samo, co zima pod Moskwą. No i te wszystkie plany spełzły na niczym. Jak się dzisiaj Ukraińcy odnoszą do dawnych związków z Polską? Czy widzą w tym jakąś łączność z Europą?
No, na pewno jest to łączność z Europą. Chyba tylko, nawet jeżeli odwołać się do banalów, do tych, jakim jest, że Polska jest członkiem Związku, tak? NATO, Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, tak. Oczywiście. No i nie tylko. Polska też przecież cały czas po tej wojnie dąży do Europy, do Niemiec, tak? Polacy tak samo, jak i Ukraińcy wyjeżdżają do Europy, do Holandii, jak Ukraińcy teraz, ja mam na uwadze, do Polski, tak?
Jak Ukraińcy do Polski,
to Polacy.
No to jest taka dachówka.
Tak, no i oczywiście w Ukrainie przez Ukraińców odbierano ten związek z Polską i to podróż do Polski, tak, zapracowanie na przykład w Polski, czy zamieszkanie w Polsce, jako jakiś krok do łączenia się z Unią Europejską. Przecież pan kojarzy, że 3 lata temu, trochę więcej niż 3 lata temu, mógł nasz prezydent, zeszły prezydent, podpisać właśnie umowę z Unią Europejską, ale niestety pan Janukowicz, jeżeli pan kojarzy, i właśnie za tego teraz... Tak, właśnie za tego teraz
już
mamy...
4 lata, tak.
Już prawie 4, tak. I przez to mamy konflikty.
No, to przypomnijmy, to był rok 2013-14, tak, jak doszło do zerwania z Unią, no zresztą na wyraźne żądanie Kremla. No i było pytanie, czy Ukraina chce być kremlowska. No, czego Ukraina nie chciała, to na pewno być kremlowska.
I oczywiście, że Polska dla nas jest takim, jeżeli tak można powiedzieć, najlepszym europejskim przyjacielem. Właśnie takim przyjacielem, który może wziąć za rękę i pokazać, tam to jest Europa. I do tego właśnie można się dążyć.
No, tu już...
Jeżeli też, odpowiadając na pana
pytanie. Jeżeli, Dmitro, zgodzisz się ze mną, to jest również taka rzecz, że kultura europejska poprzez język polski jest po prostu łatwiej przyswajana.
Zgadzam się.
Bo można
się, tak,
to samo się dowiedzieć, co tam w Paryżu mówią, ale ma się to po polsku. No a polski jest już bliski. Natomiast tłumaczenie z innych, z angielskiego, czy nawet jak się dobrze zna angielski, to całkiem co innego Anglik ma na myśli, to my Polacy też dobrze wiemy, niż to wyraża w angielskim, bo to jest język idiomów, więc tam można różne treści. Zresztą Anglicy lubią się wyrażać tajemniczo. No już nie mówiąc o Francuzach, którzy w ogóle cały wschód traktują jako, no powiedzmy delikatnie, nie za bardzo europejski. No i zarówno my, jak i wy, jako dwa narody I dziedzice Rzeczpospolitej, kiedyś się liczono z całą Rzeczpospolitą, rzeczywiście mieć po swojej stronie Rzeczpospolitą, i już w renesansie pojawiły się określenia, że to jest właśnie cordis Europae, to jest serce Europy. I to nie dlatego, że to leży w środku, bo jeżeli się przestaje ucinać Europę gdzieś tam na Bugu, to teraz to najdalej, tak? Dalej wyobraźnia Europejczyków raczej nie sięga. No to my lądujemy jako taka wschodnia flanka zachodniego świata. Ale dla Rosji to my jesteśmy zachodnią flanką wschodniego świata. Natomiast jeżeli sobie uświadomimy, że od czasów Ptolemeusza rzymskich granicą były tak zwane góry kamienne, czyli Ural. No to jeżeli teraz weźmiemy od Portugalii do Uralu, od Islandii do Azerbejdżanu i od przylądka północnego w Norwegii do przylądka południowego w Grecji, to wszystkie te linie przetną się tu w Polsce. Tam gdzieś koło Suchej Woli podobno jest takie miejsce, gdzie jest tyle samo kilometrów do Peloponezu, co do Laponii norweskiej. Ale to jest już czysta geografia. Z innego powodu Rzeczpospolita jest sercem Europy. Dlatego, że w tej Rzeczpospolitej, jaka ona tam była, taka była, ale na równi egzystowały dwa narody prawosławne, wschodnie, bizantyńskie, Białoruś i Ukraina. I ta Ukraina jeszcze była matką tego Bizancjum dla całej Rusi. I dwa narody katolickie, Litwini i Polacy. A żeby było ciekawiej, to serce Europy, no, jak komora serca z przedsionkami, była zbudowana na zrąb. To znaczy Białoruś prawosławna z katolicką Litwą tworzyły jedno państwo i Ukraina Ruś z Polską tworzyły drugie państwo, koronę. I dopiero te dwa państwa zawarły Unię. I to jest bardzo ciekawa konstrukcja. Dodać tu państwo wypada, że w 1707 roku, to też żeśmy już tu wspomnieli, przyjechali posłowie z parlamentu brytyjskiego czytać w dokumentach łacińskich, a Unia była na przykład litewsko-polska, czy też no, litewsko-polsko-ruska, zawierana w Lublinie czy w Horodle, pisana również po starorusku. Tam są też fragmenty. Kojałowicz je tłumaczył, ale głównie z łaciny, i perswadowano im, jak to zrobiono, że to są dwa narody, dwa państwa, tworzą jedno państwo. I dopiero na tej bazie zbudowano Unię Szkocką. Szkocja miała dokładnie uprawnienia Wielkiego Księstwa, czyli równość w działaniu, ale pewne podporządkowanie w decydowaniu z racji słabości demograficznej. W Rzeczpospolitej obowiązywał podział na trzy mini Rzeczpospolite. Wielkopolskie, Małopolskie i Wielkie Księstwo Litewskie. No i nagle w XVII wieku powstaje Wielkie Księstwo Ukraino-Ruskie, zwane Kijowskim. No i to była właśnie Unia w Chadziaczu, która się zaczyna od przepięknych zresztą słów, od których mogło się spokojnie zaczynać tekst Unii Ogólnoeuropejskiej, która wszystkich Europejczyków obejmie, a nie tylko tych wybranych. Jak wolni z wolnymi, równi z równymi i zacni z zacnymi. Słowo zacny w staropolszczyźnie to nie jest taki poczciwy. To jest godny szacunku. Takiego samego jak my sami. Nie znam dokumentu, który by równiej to ujmował. Nawet Unia Szkocka, czytałem ją sobie po angielsku i w tłumaczeniu, jest subunią. To jednak Brytania jest ważniejsza, a Skotland jest owszem odrębne, niepodległe, wszystko, ale posłuszne. Tutaj mieliśmy trójdzielną Rzeczpospolitą. Co ty na to? Odnalazłbyś się w takiej Rzeczpospolitej, w środku Europy?
No, ja myślę, że by odnalazłem się, ale właśnie zaciekawiło mnie pytanie, że pan tak sporo odwoływał się do tych zdarzeń, które były, całe Unia, połączenia, sojusze i tak dalej, a gdzie w tym właśnie odnajduje się niepodległość? Czy można, to znaczy z tego wychodzi, że niepodległość można otrzymać tylko za pomocą kogoś. To znaczy sam nie wywalczysz niepodległość.
Nie.
Zawsze może cię ktoś podpierać w tym. Polskie, to... Litwa, Litwa, Polskie, Ukraińców, znaczy, Rosja.
Nigdy Polska nie dawała żadnej niepodległości Litwie, bo tam żadnego Polaka nie było, poza jeńcami oczywiście, ale o tym to kiedy indziej. I odwrotnie też nie było takiej. To były dwa państwa, które miały możliwość albo bić się między sobą o pogranicze, albo zbudować ponad tymi wszystkimi, a te antagonizmy dalej zostały, przestrzeń i nawzajem się bronić. Litwa, czyli Wielkie Księstwo Litewskie, bo to przede wszystkim z Białorusią, a do Unii Lubelskiej jeszcze z Kijowem, broniła nas przed Moskwą i Tatarami, którzy tam bardzo rzadko, Polacy Moskwę to odkryli dopiero w XVI wieku. A my z kolei broniliśmy przed krzyżactwem i Turkami. Więc było pewne takie mini NATO ówczesnego czasu. Ukraina o tyle rzeczywiście otrzymała równy status z resztą ziem Rzeczpospolitej w obrębie korony, gdyż rozbili ją Tatarzy. I Litwini w zasadzie was, Ukraińców, wyzwalali od Tatarów. A ponieważ dynastia była już rozbita, nie miał kto tam w ogóle panować, no więc synowie Gedymina obejmowali status i ostatecznie Wielki Książę Litewski pełnił nad tym główną funkcję. I tak ziemie ruskie weszły w skład rzeczywiście jako sub, bo innego wyjścia na owe czasy nie było. Natomiast status szlachty był równy. I na tym właśnie zyskały rody ruskie, które nagle stały się równe wojewodzie na swojej zagrodzie. To byli tak zwani króle więta. I oni się zresztą dość szybko spolonizowali. Niemniej w średniowieczu, a nawet w renesansie, można było być obywatelem tylu państw, ile języków się znało.
Ciekawe by było te właśnie pasty historyczne donieść do większej liczby na przykład osób z Ukrainy, bo w takim kierunku i właśnie z takiego boku, z takiego poglądu nam historię nie podają w Ukrainie, na Ukrainie, tak? Bo
na Ukrainie, w Polsce
się ciągle mówi na Ukrainie i tak. Dotychczas jest ciężko mi się przyzwyczaić, bo u nas tu my mówimy w Ukrainie, tak?
No bo to jest starosłowiańskie, ale tu słuchaczom wyjaśnię, że słowo na i słowo w odnosi się do czegoś zewnętrznego lub wewnętrznego. Wewnętrznym trzonem ziem polskich była Małopolska, Śródpolska, Sieradz i Wielkopolska. I jest w Wielkopolsce, w Środkowej Polsce i w Małopolsce. A ziemie zewnętrzne wobec tej pierwotnej Polski jest na Mazowszu, na Pomorzu, na Warmii, na Mazurach i na Śląsku. Litwini kiedyś bardzo narzekali, że my uważamy Litwinów za część Polski, bo mówimy na Litwie. A oni mówią w Litwie. Też tak z rosyjska. I wtedy mówimy, no tak samo mówimy jak na Madagaskarze, na Ziemi Ognistej czy na Grenlandii. No wszystko, co jest wyspą lub jest poza, było na. I Ukraina jak najbardziej była poza Polską i to się w tej nazwie utrwaliło. To nie były aneksyjne dążności. Rzeczywiście aneksyjne dążności i zniszczyli Unię Hadziacką magnaci. I to nawet wiemy, jacy to jest dość duża grupa, która potem, potoccy chociażby, którzy byli Rusinami ze Złotego Potoku, bojarami i stali się magnatami Rzeczpospolitej i w konsekwencji Polakami. Ale zachowali, a przynajmniej niektórzy nawet wracali do ruskich korzeni, czego przykładem był ród Szeptyckich, gdzie dwaj bracia rodzeni ze sobą mówili po francusku, bo jeden uważał się za generała polskiego, a drugi za arcybiskupa większego kościoła grekokatolickiego. Mówię oczywiście o księdzu Romanie Szeptyckim. No i takie właśnie rozdziały. Pamiętajmy, naród to jednak jest kultura, do której się przywiązujemy. I teraz pytanie do ciebie, Dymytro, może, ale jakbyś nie chciał odpowiedzieć, to możesz nie odpowiadać. Na ile kultura polska jest ci bliska? Czy jakieś jej elementy, w jakichś elementach się odnajdujesz? Bo ja się na przykład odnajduję w kulturze ukraińskiej, a szczególnie w tej wolności kozaków. Gdybym się tak urodził w XVI wieku, to pewnie przez pół życia byłbym stepowym kozakiem, no a potem jakoś bym się ustatkował na hutorze, gdybym przeżył.
Ja się też, dla mnie jest tak samo, ona jest bardzo bliska, może nie wydzieliłbym jakichś szczególnych, tak, aspektów tej kultury, ale pewnie mogę powiedzieć, że na ogół, nawet kiedy przyjechałem tu, tak, dopiero pierwszy raz do Polski, bardzo komfortowo i przyjemnie się tu czuł. Czuł się w relacji i w mówieniu z ludźmi tak samo, jak na przykład u siebie na Ukrainie.
Z jakiego regionu Ukrainy pochodzisz?
Jestem z Poltawy.
Och, to piękny region. To, słuchaj, to tam Łubnie masz niedaleko.
To tak, Łubnie, tak.
No, sienkiewiczowskie Łubnie. Jeździłem przez te Łubnie do Charkowa tak przez 4 lata, no więc zawsze sobie wspominam. I Rozłogi, o. Rozłogi, czyli miejsce, gdzie mieszkała, gdzie mieszkał ród związany z Bohunem, prawda? No i tam Wołodyjowski docierał, może Wołodyjowski, Zagłoba przede wszystkim. No i w tych Rozłogach, jak wiemy, doszło do tragedii i staroruski ród właśnie Heleny, żony Skrzetuskiego. Tam tu widać właśnie, jak ruska panna poślubia polskiego szlachcica i jak się tworzą zręby wspólnoty kulturowej. Ta wspólnota została ciężko zraniona na różne sposoby i zarówno przez ludzi kultury polskiej, tu mam na myśli właśnie tych magnatów, którzy utrzymywali no, przez długi czas system pańszczyźniany. I konflikt tak naprawdę, ja odkrywam z Ukrainą, to jest konflikt pańszczyźniano-dworski. Wszystkich Polaków się uważa za panów. Nie wiedzieć dlaczego, chociaż my jesteśmy w 90% pochodzenia chłopskiego. No, mój pradziad był jeszcze kurpsiem. I w związku z tym niektórzy Polacy bardzo przykry dla obserwatora sposób no, usiłują być na Ukrainie panami. Bardzo tego nie lubiłem i nie lubię do tej pory. I tak jak na zachodzie by zmywali talerze, no to na wschodzie usiłują chodzić. Ale co gorsza zauważyłem, wielu Ukraińców uważa, że Polacy to powinni być panami. I to już mi się nie podoba.
A dlaczego? Dlaczego?
Nie wiem, ale taka właśnie mieszkała znajoma, ocaliła moje mieszkanie rodzinne po śmierci mojej mamy. Ona tam była i pochodziła właśnie z Krzemieńca, w którym się wychowała moja mama. I ja już tak namawiałem ją, słuchaj, mówmy sobie po imieniu. Taki jest pan Krzysztof. I był pan Krzysztof, bo Polak powinien być panem. I ta równość, no mnie też jest trudno z Anglikiem zachować poczucie równości, ale przychodzi tutaj na przykład Holender, a właściwie Fryzyjczyk, Niderlandczyk i ja z nim jestem na równi. Jesteśmy dziedzicami jednej kultury europejskiej, tego zachodu europejskiego. To nie jest łatwe, przyznaję. Zawsze ten zachód dla nas był taki trochę wyżej, ale to trzeba osiągnąć, bo inaczej w człowieku się budzi nieufność i zaczyna nie lubić człowieka, któremu uważa, że powinien się podporządkować. Ja to źle odebrałem i się niestety nie pomyliłem. Z tą panią musieliśmy się rozstać. Ona nie umiała się zaprzyjaźnić, bo uważała, że ja jestem to piętro wyżej, chociaż ja schodziłem do jej, znaczy schodziłem, w ogóle nie wchodziłem na to piętro, o tak powiedzmy. I chciałem, żeby ona była wobec mnie równa. Obawiam się, że nie wiedziała, o co mi chodzi.
Ciekawy pan wątek poruszył właśnie tej nierówności, tak? Tej
mentalnej.
Tak, osób wyższych za statusem i mniejszych i że to jest stanowi jakąś przeszkodę, ale przypominał pan również wcześniej Szwecję albo właśnie tam ten podział prawie nie jest, z tego co pamiętam, w wieku tak 18, prawie był niezauważany, kiedy nawet obsługę tych ludzi, którzy sprzątają, robią potrawy.
Tak,
w święta usadzano za stol razem z panami, z elitą, razem za stołem z nimi jadli.
A ty wiesz, że na Kresach też szlachta jadała z chłopami 4 razy do roku? Zachowały się takie opowieści, tak. No a jak hrabia Potocki opuszczał swój Kaniów, Boże drogi, Rafajłówkę pod Humaniem, Sofiówkę, to jego chłopi, powiedzmy, no jego, ale sąsiedzi w tym czasie, to już rewolucja była, pomagali mu zabrać trumny jego przodków. Powiedzieli, niech pan hrabia to wszystko weźmie, bo przyjdą bolszewicy i to zniszczą. No i rzeczywiście on z tymi przodkami wyjechał do Galicji, no i gdzieś tam są te groby Potockich. Ale jak dużo jeszcze trzeba wspólnoty odkryć. Bo Europa ocaleje, jak odkryje wspólne korzenie. Jeżeli nie odkryjemy na czas i nie będziemy się czuli wzajemnie odpowiedzialni, rozerwą nas na strzępy albo zajadą nas jacyś przychodźcy. Co ty o tym myślisz?
Wspólnie korzenia, czy będą one zastanawiam się, czy będą one na tyle mocne, żeby w czasach obecnych się połączyć. Czy będzie to z taką siłą naprawdę ważną i dosyć motywującą? No, czy trzeba coś więcej?
Bo my tu Polacy mamy taki bardzo istotny przykład, kiedy musimy Niemcom udowadniać, że oni nie mają prawa nam czegokolwiek dyktować, chociaż mają więcej pieniędzy, że my się po prostu im nie sprzedamy. No i taki Timmermans czy paru innych musieli najzwyczajniej w świecie spuścić z tonu i zachowywać się wobec Polski jak równy z równym, a nie jak starszy i lepszy z brzydką panną na wydaniu i to jeszcze bez posagu. I przyznam, że te 20 lat, no jeszcze nie minęło 20 w Unii, dopiero mamy chyba 12, to właśnie było wyjście na pozycje równych. I powiedzieć, sorry, może wy macie więcej pieniędzy, ale środek Europy to jednak jesteśmy my. I proszę nam tu nie deptać po odciskach. Ale ja dostrzegam, że my również dla was wybijamy to miejsce, bo tak jak nas zaczną wreszcie traktować, no dobra, to trzeba jednak tę Polskę wpuścić do tego teamu. Nie można jej traktować jak, nie wiem, Macedonii czy tam czegoś na skraju, ale tuż za Polakiem stoi ukraiński kozak. Wtedy on musi być też. I na ile my się okażemy wspólnotą, ja tutaj chcę powiedzieć, że Unia nigdy nie oznacza podporządkowania. Można się z niej wypisać. Można było nawet w czasach litewskich, nawet Litwa się dwa razy wypisała, no ale jak jej zostało do wyboru Syberia za Piotra, to już woleli z powrotem. I właśnie przez to, że Litwa trzykrotnie powracała do Rzeczpospolitej, ona w niej wytrwała. A już najtrwalej Litwa się wpisała w Unię z nami podczas powstań narodowych, które na Litwie były litewskie. Tam nie Polacy robili powstania, bo ich tam za mało było na takiej żmudzi, tylko normalnie chłopi żmudcy brali kosy do ręki i walczyli o swoją żmudź, czyli Wielkie Księstwo. Ba, powstanie styczniowe najpotężniejszym echem właśnie pod Żytomierzem się rozniosło. No i Platon Krzyżanowski, prawosławny szlachcic ukraiński, dowodził potężnym oddziałem, potężnym, no parotysięcznym. To już na tamte warunki, no i na przeciwstawienie się caratowi było czymś. Zginął zresztą za Ukrainę, rozstrzelali go w Kijowie. W związku z tym i wy, i my mamy wspólnych bohaterów, wspólnych wydarzeń. Pytanie, czy potrafimy to razem świętować?
Myślę, że tak. Tak, potrafimy, jeżeli się postaramy.
O, bardzo ci dziękuję. Posłuchajmy muzyki. Nasz kolega Andrzej Gumbrycht, który realizuje, już czeka z czymś dla państwa. No, wracamy do opowieści o Ukrainie. Z nami jest Dmytro. Dmytro jest z Połtawy, czyli z tej Ukrainy zielonej, która rzeczywiście jest bujnym stepem. No, przepiękna ziemia między Kijowem a Charkowem. Opowiedz dokładnie coś o swojej ziemi.
Dokładnie. No na przykład w większości z Poltawą jest skojarzenia właśnie tej bitwy słynnej.
Ta, która ma dwie daty zresztą, bo Szwedzi też byli w juliańskim kalendarzu, więc oni mają kiedy indziej, a my tutaj w Europie, bodajże my we wrześniu, oni w sierpniu, coś takiego, tak? 1709 roku, przypomnę.
Tak. I no prawie każdemu do głowy ta bitwa się przychodzi, no bo jest ważnie historycznie. A co do tego, że pan powiedział zielona ziemia, no to tak, ale no... Prawie to ciężko zauważyć, tak, kiedy jesteś małym dzieckiem. Chyba nie o ziemię ci chodzi. Wtedy, ja podziwiałem, a o rodzinę.
Tak. No ja podziwiałem przede wszystkim no, te cerkwie po drodze przepiękne, ale to ogromne pola słoneczników. Rzeczywiście, to jaki Kansas. Myślę sobie, no to jest ta żyzna Ukraina, spichlerz Europy, której władze bolszewickie zafundowały tak potworny głód 32 roku, 33. Byłem gościem takiego bardzo wybitnego działacza regionalnego, pana Storożenki. Już nie mogę sobie przypomnieć miejscowości, ale to jest po stronie na południe od Kijowa. I on mi pokazywał ogromne chaszcze. I mówi, tu jest pochowanych 30 tysięcy zagłodzonych ludzi. Będzie szok, jak wy kiedyś odkryjecie te groby, tak jak my groby katyńskie. I wtedy poznamy prawdę, jak to się tam rozegrało. No bo to jest to straszliwa trauma na jednak narodowym rozwoju. W Charkowie pokazywano mi, zresztą opowiadano mnóstwo tam przykładów, to było jedno z bardziej głodujących miast. No nie, na szczęście miało fabryki i ci robotnicy dostawali i dzielili się z innymi. Dzielili się z innymi ludźmi i dzięki temu potrafiły. Wszystkim wspólnoty religijne. Na przykład w Charkowie kościół katolicki zajmowali Ormianie i Polacy. A już w 1937 roku przyszła kreska na nas Polaków. I podobne chaszcze na Chałodnej Górze w Charkowie pokazywano mi, że tu leży o wiele więcej, gorazdy bolszy Polaków niż w Pietichatkach, gdzie jest 3670 grobów polskich oficerów. Także zobacz, groby nas łączą.
Niestety.
Niestety.
No, ale ta kwestia głodu, tak, ona jest, no, bardzo, bardzo często była podejmowana i dotychczas jest bardzo ciężko, często podejmowana, no bo tak, to jest wielka tragedia. Wielka tragedia, która była na terytorium Ukrainy i jak już pan mówił, że tak, niestety, ale groby łączą i bardzo, bardzo jest tak paradoksalnie, że takie właśnie tragiczne rzeczy, tragiczne momenty, właśnie one motywują, one dodają sił, one łączą. To znaczy, że negatywne rzeczy skutkują pozytywne emocje, pozytywne nastawienia i pozytywne życzenia.
No, tutaj trzeba by dodać, że jesteśmy dziedzicami w gruncie rzeczy wspólnej kultury. To właśnie dzięki wspólnej rzeczpospolitańskości, powiedzmy, XVI wieku, renesans, nie tylko w architekturze, ale w myśleniu, w pisaniu. Sępszarzyński, przecież Rusin z pochodzenia, pisze przepiękne poematy polskie. Renesans dotarł na Ukrainę i przemienił tamtejszych ludzi. Pamiętajmy, że na Ukrainie 20 lat wolnizny było dla tych, którzy osadzali, jak to mówię, oswajali step. To dopiero syn po ojcu płacił, czy tam pańszczyznę, czy czynsze, ale 20 lat było pełnego rozwoju, stąd ta kultura duchowa i kultura ludowa mogła się tak bujnie rozwijać. No, wielkie cierpienie i to wspólne, że kataklizmy to przerywały, że nastąpiła właśnie ta ruina XVII-wieczna, po której już tylko tam wilki wyły w ruinach klasztornych. No i potem trzeba było w XVIII wieku odbudowywać, potem znowuż mamy kolejne, no, potem rewolucję przemysłową, która Ukrainę też przemienia. No a teraz to cóż, jest to w moim odbiorze, nie wiem na ile w twoim, ale duchowe mocarstwo Rzeczpospolitej. Odrębna Ukraina jest jak najbardziej widoczna, bo to jest prawosławna, bizantyńska kultura. To jest całkiem odmienna od rzymskiej. Może nie aż tak daleko, ale jednak to jest inne, od innego końca chrześcijaństwo pojmuje. Natomiast właśnie ten wspólny przepływ, ten w momencie, kiedy Ukraina wchodzi do Europy, to staje się jej potężnym motorem. A inaczej jest na obrzeżu, na skraju. Gdzieś tam już zaczyna się Euroazja. No i jest pojmowana ciągle jako okraina, czyli pogranicze, czyli miejsce, gdzie nie wiadomo, gdzie się co kończy. Pamiętajmy, na południu Rzeczpospolita w ogóle nie miała granic. Tam był otwarty step. I gdzie dotarł najodważniejszy, jak długo tam wyżył, no tam sięgały jej granice, kozak. Póki Tatarzy nie przyszli z drugiej strony. No i tak fruwało to. 200 kilometrów było pasa niczyjego. I tam się wytwarzali najodważniejsi ludzie, najbardziej przedsiębiorczy. Dla nas do dzisiaj kresy Rzeczpospolitej to jeszcze za Połtawą, jeszcze dalej tam. Tam, gdzie płynie Donieck, to tam był, tam się Rzeczpospolita kiedyś kończyła. Były najbardziej wartościowym elementem wspólnoty. Czy wy też macie coś takiego jak kresowość?
Czy mamy jak kresowość? No, chyba ostatnie ostatnio, co się stało, tak, właśnie z tym podzieleniem, z wojną, którą mieliśmy na wschodzie kraju.
To właśnie te kresy, tak?
No to właśnie, to można nazwać moim zdaniem takimi kresami, tak, które jakbyś rozłączają, robią takie granice między nami. Z tego, co pamiętam, to w miarę połączona była Ukraina i te kresy były prawie niezauważane. Jeżeli może przenieść to na skałę Polska, Ukraina, to nie za bardzo mógłbym powiedzieć na to pytanie, ale jeżeli jest w skale samej Ukrainy, to coraz bardziej te kresy są zauważane.
No bo przypomnę Państwu, dla wielu Polaków to już sama Ukraina to w ogóle kresy. Tymczasem no, Ukraina ma swoje centrum też, Polska centrum, Białoruś i Litwa, a kresy to jest to, co jest dookoła tego wszystkiego. To jest gdzieś tam pod Łotwą, Latgalia, Smoleńszczyzna, no właśnie ziemię ługańską, Mariupol, Krym, na którym się kiedyś mówiło po polsku, no i Mołdawia. I cała ziemia karpacka i tak dalej. A u nas oczywiście to są te słynne ziemie zachodnie, to są też kresy, czy bezkresy, które nie wchodziły w skład Rzeczpospolitej, no pierwszej przynajmniej. Za drugiej dobiliśmy się jedynie Śląska z powrotem. Warmia z Mazurami nam przepadła. No i wreszcie strategicznie okopaliśmy się od Niemców na dwóch rzekach, no i od tej pory pilnujemy. Ale czy na wschodzie nam jest potrzebna strategiczna granica? Czy nie powinniśmy tutaj otworzyć się nawzajem? My wam udostępniamy Przemyśl i hełm do uczczenia, no właśnie chociażby w Kruszewskim, chociażby swoją nasączenie historią, że nam jest potrzebna wasza historia. A myślę, że wam przyda się również nasza historia. I wtedy zaczyna bić serce Rzeczpospolitej. Serce Rzeczpospolitej potrzebne całej Europie, bo tu jest jej centrum. Bez nas nie będziecie centrum, będziecie z krajem zachodnim albo z krajem wschodnim, z krajem zachodnim Imperium Rosyjskiego. I my bez was też nie, bo to się gdzieś tam na pograniczu. Ale jak wszyscy czworo się zejdziemy, to jeszcze Białorusina kiedyś posadzimy, ktoś z Litwy usiądzie, no to będziemy, jak to ładnie powiedzieli moi przyjaciele z Zaporoża, dytyny Rzeczypospolitej.
Ciekawe.
A więc dzieci, czyli dziedzice całej królewskości i całej wielkoksiążeckości tej ziemi, która nikogo nie czyni lepszym nad drugim. Wspólna jest nasza magnateria, wspólne nasze rycerstwo. To, że się między sobą rąbało, to jak w rodzinie. Ale wspólne są nasze arrasy. No a myślę, że kiedyś szabla sachajdacznego, która otrzymał od Władysława IV, będzie w Kijowie. Takim szczerbcem dla Ukrainy.
A gdzie ona się działa, ta wspólność? Czy w ogóle się nie znikała? Zawsze była ta wspólność?
Tak, o ile tego chcieliśmy nawzajem, o ile tego nasi ojcowie chcieli, to ta wspólność się ujawniała. No to, że na przykład ja się wychowałem wśród pieśni ukraińskich, a jak przyjaciele mojej mamy z Krzemieńca, no w końcu Centrum Kultury Polskiej, ale nie tylko się okazało. To tam się śpiewało po ukraińsku, bo to każdy kochał. To umiera, to przyznaję. Ja już nie umiem tylu pieśni po ukraińsku. Już połowę tego umiem. No pewnie moja wnuczka będzie połowę tego, co ja wiem. Ale wydaje mi się, że jak kiedyś trafi na Ukrainę, to jej się prababcia z Krzemieńca przypomni i zaśpiewa tak pięknym głosem, że wróci, co dziadowie nasi mieczem i sercem wyrąbali. Bo pamiętajmy, to również była potężna inwestycja Ukraina, step ukraiński, wszystkich narodów Rzeczpospolitej. Tam szli i Białorusini, i rycerze litewscy, no i chłopi polscy. Połowa nazwisk w rejestrach kozackich są polskie, a 80% magnatów to Rusini. Więc w pewnym sensie możemy się tym duchowo, oczywiście nie tam w inny sposób, wymienić. I dobrze by było, żeby Polacy znali duchowość wschodnią, bo do tego jesteśmy przez język i pokrewieństwo najbardziej predestynowani. A wy poznajecie łacińskość przez Polskę, a nie przez Włochy czy Niemcy, bo to jest już inna specyfika. Tu mamy jak na dłoni, obdarować się możemy nawzajem obiema tradycjami. A pamiętajmy, Europa to nie są banki i choćby nie wie, choćby wyższe od kościołów. Europa to jest łaciński zachód i grecki, bizantyński wschód. Zgadzasz się z tym?
Tak, zgadzam się z panem, ale pan mówi, że to wszystko, te kulturowe płasty umierają i że Europa jest kulturowo właśnie tym słowiańskim, tak, tym połączeniem, tym nieoddzielnym. Z drugiej strony widzę, że jak to wytłumaczyć młodemu pokoleniu, że obecnie ta kultura się... Na tą kulturę da więcej zachodnia kultura przez Stany Zjednoczone. Ona wszystko tą kulturę jakby
McDonaldyzuje, tak?
McDonaldyzuje, da, i robi swoją płaszczyznę, właśnie, płaszczyznę kulturową. I jakby nie było kulturalne nasycone nasze i różnobarwne, ale wszystko się powoli zmierza do jednego barwu, do takiego współczesnego, tak, a synonimem współczesności właśnie są to Stany Zjednoczone ze swoją kulturą,
ze swoją mieszaniną kultur. Tak, tak. Ja myślę, że właśnie to, co różni Europę od Stanów, to jest porządek w kulturze, że jednak się wjeżdża do nowego regionu, że ten region ma duszę. Ja byłem króciutko, no może tydzień w Wandei, ale szedłem na piechotę. Ja przeżyłem tę Wandeę od środka, ją do dzisiaj porównuję z Kurpiami, porównuję ze Żmudzią, porównuję z waszym regionem huculskim, czy jakimkolwiek innym, gdzie i wiara, i wolność stanowią jedno. To jest właśnie to, nas stanowi Europejczyków. I pytanie tylko, kto w tej Europie ten odwieczny i pradawny porządek przywróci? Myślę, że jak się kiedyś spotkamy właśnie jeszcze z Wielkim Księstwem Litewskim, to będziemy my. Dlatego, że Polacy, Ukraińcy, Białorusini i Litwini pilnują tego pierikrostka Europy, tego skrzyżowania europejskiego, żeby już przez nas nie wędrowali Szwedzi na Turków, Turcy na Szwedów, Niemcy na Ruskich i Rosjanie na Niemców. Tu jest Rzeczpospolita, czyli zalążek w moim odbiorze. I to jest moja propozycja do ciebie, Dmytro, i do twojego narodu, wszystkich Ukraińców, że jesteśmy wspólnie duchowym sercem Europy. Że mamy to w naturze, my się z tym rodzimy. Ale czy to rozwiniemy, czy będziemy to podlewać, czy to zamienimy na McDonalda, no to właśnie jest pytanie. Moje pokolenie na szczęście nie zamieniło. Myśmy to odkryli, to ja też wiem od swoich nauczycieli, profesor Samsonowicz, który powiedział, że jesteśmy bardziej dziedzicami Rzeczpospolitej nawet niż Polakami. Polakami z urodzenia, języka, kultury, łacińskości, ale tak zwany ogląd świata mamy wschodni. Czyli mówiąc pa duszy, a nie pa umu, a nie porozumie. Dziękujemy Państwu. Kończy się już nasza rozmowa. Naszym gościem był Dmytro Kurienny.
Kurienny, dziękuję bardzo.
Tak, bo nie mogę jeszcze nazwiska zapamiętać. Realizował Andrzej Gombrycht, a zabawiał Państwa słowami Krzysztof Jabłonka. Dziękuję.
Wolna antena. Radia Wnet.